Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta.
I Leszek.
I witamy Panią Joannę, która będzie realizować dźwięk. Witamy również
Natalię, studentkę,
która będzie tutaj praktykę odbywać, tak. No i witamy naszych gości. Dzisiaj z nami są
ksiądz, z Lublina.
Tak, ksiądz dr Wiesław Błaszczak, pallotyn. Zajmuje się duszpasterstwem małżeństw w Lublinie. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam Państwa.
I są z nami także Państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Współpraca małżeńska polonistki z psychologiem zaowocowała redakcją bardzo ciekawego i pożytecznego kwartalnika pod tytułem Zbliżenia, a tą polonistką i psychologiem to jest Agnieszka i Jakub Kołodziejowie. Już zresztą powiedziałam na początku. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże. Witamy również bardzo serdecznie.
Pan Jakub, psycholog, psychoterapeuta. Też i poradnie prowadzą wspólnie z księdzem.
Tak, nabrali takiego doświadczenia, że mogą podjąć, zdecydowali się podjąć temat dobra teściowa.
Dobra teściowa. O co chodzi? No każdy z nas w końcu zostaje, jeżeli już jest rodzicem, jest mamą, tatą. Jeżeli dzieci się pobierają, no to zmieniają się po prostu nasze role i stajemy się z rodziców teściami. No tak, ale tak całkiem u niektórych bezboleśnie to nie przechodzi, bo jest przyzwyczajenie do pewnych zachowań, ról, wydawania poleceń, wymagania posłuszeństwa. No a tu tymczasem jest zupełnie inaczej i ma to swoje uzasadnienie w Biblii, w nauczaniu Kościoła. Dlatego istotnym jest, żeby dobrze pełnić role, które nam Pan Bóg tutaj na ziemi wyznaczył, starać się rozpoznawać tą wolę Bożą, słuchać Kościoła i wówczas nie będzie głupich kawałów o teściowej, bo po prostu no, one będą niepotrzebne. Wszyscy się kochamy w rodzinie, czy to młodsi, czy to starsi. Im kto starszy, tym wymaga większego szacunku i tego my rodzice uczymy nasze dzieci. No ale nie będę wyręczał naszych gości. Drodzy Państwo, może zaczniemy od księdza, ponieważ ksiądz dr Wiesław Błaszczak jest z nami. Jemu oddaję na początek głos. Proszę bardzo, ksiądz.
No, chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć o pewnych wyzwaniach, jakie Bóg stawia przed niektórymi osobami w momencie, kiedy ich dzieci idą dalej, opuszczają ojca i matkę, wiążą się z kimś innym. No i wtedy ojciec i matka stają się teściem i teściową. Wspomnieliśmy tutaj o problemach, o pewnym bólu. Przede wszystkim warto spojrzeć na to jako na ból wzrostu, ból szansy, czyli coś bardzo pozytywnego. Rola teściowej czy teścia jest wyzwaniem, które daje szansę wzrostu, otwiera nowe perspektywy i o tym myślę, że warto przede wszystkim porozmawiać. Owszem, wiąże się też z pewną czasami nieporadnością, konfliktem, trudnościami, z którymi nie każdy potrafi sobie poradzić. O tym też dzisiaj będziemy mówić.
Ale właściwie dlaczego? Dlaczego w Bożym planie akurat tak jest, że małżonkowie mają się oddzielić od rodziców? Przecież to jest niesłuszne według niektórych. Przecież mama zawsze wie lepiej.
Prowokujące pytanie. Jeśli małżonkowie nie oddzielą się od rodziców, to nie staną się rodzicami. Jeżeli dziecko nie pójdzie w swoje życie, to nie przestanie być dzieckiem i nie zostanie człowiekiem dorosłym, który powoła do życia kolejnych ludzi i pośle ich w świat. Ta opowieść biblijna o stworzeniu człowieka jest opowieścią o pewnej ekspansji. Bóg być może nie musiałby stwarzać człowieka, jednak go stworzył. Jest to jakaś ekspansja. I dalej zaprasza ludzi do tego, żeby byli płodni i rozmnażali się. To jest jego zaproszenie. To jest jakiś plan wpisany w naszą naturę, w nasze serca. A skoro mamy być ekspansywni, mamy iść do przodu, to naturalną rzeczą jest to, że coś opuszczamy, coś zostawiamy. Zostawiamy dzieciństwo i stajemy się dorośli. Zostawiamy naszą rodzinę pochodzenia, zakładamy nową. Zostawiamy role, w których żyliśmy dotychczas, uczymy się nowych. Każda zmiana jest trudna. Z natury bronimy się przed zmianą. Zmiana jest bardziej lub mniej bolesna. Dlatego świadomie lub nie bronimy się przed zmianą, ale jeśli poddamy się biegowi historii lub też jeśli jakoś mądrze, kompetentnie, świadomie będziemy wchodzić w kolejne etapy życia, to na pewno nie będziemy żałować. Taki jest plan Boży wpisany w naturę człowieka.
I tak Kościół naucza, jeżeli ktoś ma wątpliwości. No i mamy małżonków, którzy też razem z księdzem prowadzą w Lublinie zresztą poradnię małżeńską i pewną terapię, jeżeli takowa jest potrzebna. I przemyślenia Państwa związane właśnie z podjęciem tych nowych ról, z tym pewnym bólem rozstania się z dotychczasową rolą rodziców i podjęcia nowej roli teściów, dziadków potem.
No faktycznie sporo tego tematu jest w poradni, ale także i gdzieś tam w naszych spotkaniach z małżonkami. Przychodzą dorosłe dzieci, przychodzą rodzice i nie umieją sobie gdzieś tego ustawić. I gdyby tak zacząć tak bardzo szeroko, to co to znaczy opuści człowiek ojca i matkę? I to jest bardzo często mylone z tym, dzieci to często rozumieją, że chodzi o zerwanie relacji. Tu nie chodzi o zerwanie relacji. Ta relacja jak najbardziej powinna mieć miejsce, tylko ona się zmienia. Natomiast bardzo wyraźnie chodzi o założenie swojego życia, rozpoczęcie swojego życia na własną rękę. Czyli to może bardzo różnie przebiegać. To może też się wiązać po prostu z wyjazdem gdzieś w zupełnie inne miejsce Polski, świata, ale dziecko ma opuścić ojca i matkę. Ma wyjść z domu i ma założyć swoje życie. To jest proste, to brzmi fajnie, tylko potem jak wchodzimy w tą rzeczywistość już, jak to się zaczyna dziać, to rodzi się wiele napięć. Rodzice, to też gdzieś tak, jakoś tak patrząc szerzej, można powiedzieć, że jest mylone posłuszeństwo z szacunkiem. Bardzo często rodzice interpretują życie po swojemu jako brak szacunku. Że dzieci nie zgadzają się z nimi, że nie robią tak, jak oni by chcieli, że wychowują po swojemu dziecko, że nawet rezygnują z wartości, których ich rodzice uczyli gdzieś tam wcześniej. Interpretują to jako brak szacunku. No oczywiście wtedy biorą to bardzo do siebie, bardzo to przeżywają i to rodzi bardzo dużo wtedy już na samym początku nieporozumień. Ja myślę, że tak, gdyby tak powiedzieć, jak to od początku ustawiać, to warto to ustawiać nawet jeszcze przed małżeństwem. To się w ogóle ustawia, patrząc na to, jak ja jako dziecko patrzę, jak moi rodzice zachowują się wobec swoich rodziców. Ja mam pewne wzorce. Jeżeli tam jest dobrze, to jest duże prawdopodobieństwo, że i tutaj będzie dobrze. Ale załóżmy, że no nie jest dobrze. To na tym początku warto, jeżeli już młodzi ludzie wybierają swój zawód, wybierają swoją drugą połówkę, wyraźnie sygnalizować to prawo do swojego życia, wyraźnie komunikować, bo czasami jest takie ustępowanie dla świętego spokoju, czyli nie powiemy nic, bo będzie coś z tego i wtedy to rodzi wiele nieporozumień. ja pamiętam wiele takich sytuacji i z poradni, gdzie rodzice po prostu w ogóle nie wiedzieli od swoich dzieci, że im coś nie pasuje, że im się coś nie podoba, że oni się jakoś tam źle czują. No to są ważne kwestie, żeby to już na samym początku ustawiać. Czasami to są przygotowania do ślubu. Jeżeli rodzice to zrobią wbrew woli dziecka, taka orkiestra, nie taka, taki lokal, taki ślub, różne takie rzeczy się już lubią pojawiać. Jeżeli dzieci nie będą w tym miały żadnego udziału swojego, no to się już zaczyna źle ustawiać.
Znaczy w tym momencie to już nie tyle dzieci, są nowożeńcy, prawda?
Nowożeńcy, no tak. No, dzieci dorośli zawsze ludzie. Będą dziećmi, nie? Ale to już są dorosłe dzieci.
Żeby dać komuś prawo do jego życia, warto najpierw samemu to prawo przyjąć. No, dla mnie rozważanie nad tym, że Bóg stworzył człowieka, czyli dał mu prawo do budowania własnego życia, jest tutaj jakimś punktem wyjścia. I teraz własne życie można od pewnego momentu czytać jako pewne zagrożenie, tak, że tracę młodość i teraz wiek dojrzały albo starość jest zagrożeniem. A właśnie nie, to jest szansa. To jest kolejna szansa. Tracę w wypadku rodziców, tracę pozycję rodzica małego dziecka i to może być poczytywane jako jakieś zagrożenie. Tymczasem to jest szansa. Im bardziej postrzegam swoje życie jako szansę na coś nowego, tym bardziej będę zdolny dać komuś taką szansę. Tak mi się wydaje.
I właśnie tu jest istotna sprawa w tych relacjach, że te relacje nadal muszą być pełne szacunku. I nie chodzi o zrywanie relacji, opuszczenie. No jak należy rozumieć słowo opuszczenie, jeżeli młodzi nie mają innych szans, tylko muszą mieszkać w większym mieszkaniu teściów, mają pokój po prostu z używalnością kuchni na początek, no bo takie realia również są. Kogo stać od początku, żeby kupił sobie mieszkanie?
No jest to bardzo ciężkie na pewno w takich sytuacjach, jeżeli to jest ważne dla małżonków, żeby oni mieli własne konto, no ale tak nie jest. Tylko to no nie są w jakiejś tam beznadziejnej sytuacji. Opuścić ojca i matkę to też znaczy zbudować relacje ze swoją żoną, mężem. To jest też bardzo istotne, bo tutaj jeżeli jest dobrze zbudowana relacja małżeńska, to w zasadzie te problemy z teściami, one często zanikają, jakoś tak się same układają. Bo to nie teściowie rozwalają małżeństwo, tylko małżonkowie nie umieją sobie poradzić z tą relacją. Bo to tak czasami jest, że to teściowa rozwaliła małżeństwo. Nie, to małżonkowie nie byli razem w problemie, który wytworzył się w tej relacji właśnie z rodzicami. Czyli zacząć dobrze ustawiać tą relację, to jest dobrze ustawić własną relację. Czyli uczyć się też siebie, uczyć się własnych oczekiwań, załatwiać własne sprawy, dogadywać się, co nie pasuje, próbować ustalać wspólną linię, no tak, żeby tutaj nie było po prostu potem jakichś nieporozumień przy jakichś spotkaniach, że powiedzmy syn się żali mamie na swoją żonę. No to jak się ta żona ma czuć? Nie? Jest odsunięta po prostu.
A z drugiej strony też jak ma czuć się matka, jeżeli przychodzi do niej syn i żali się na swoją żonę, mówi na nią jakieś nieprzychylne, nawet złe rzeczy. On stawia swoją matkę w trudnej sytuacji, bo matka jak matka na pewno weźmie stronę syna. Tak serce matki opowie się po stronie swojego dziecka najprawdopodobniej.
To znaczy tak prawdopodobieństwo, natomiast no świadomość, jeżeli to już jest mama, która w jakiś sposób jest uformowana, no to wie, że młodzi założyli nową rodzinę, nie chce słuchać twoich żalów, powie, idź i porozmawiaj ze swoją żoną. To jest wasze zadanie, żeby się dogadać. Czy właśnie syn czy córka nie układa się, przychodzi, no to mamusiu, ja przychodzę teraz tu z walizkami do ciebie, bo muszę trochę pomieszkać, bo tam już nie mogę. Z powrotem, już przestałeś być dzieckiem, teraz jesteś małżonkiem i twoje miejsce jest w nowej rodzinie.
I tu jest właśnie bardzo ważna rola teściowej. Czy ona tak postąpi, czy ona jednak postąpi inaczej?
Także to jest bardzo istotne w tym momencie, żeby właśnie być dobrym teściem, teściową. Może dlaczego mówimy o teściowych, a nie o teściach? Bo chyba teściowie mniej chyba ingerują i mówią rzadziej.
Ale mniej to widać, co nie znaczy, że nie ingerują.
No to właśnie, może mniej widać, mniej słychać.
Mniej o tym mówią, nie potrafią, może mówić. Tak, to częściej jest to na linii kobiet.
Tutaj padło słowo bycia potrzebnym. W tym momencie opuszczenia jest taki sygnał, że rodzic przestaje być mi potrzebny. To jest bolesne. Dziecko dorastając coraz mniej potrzebuje rodzica do tego, żeby się go o coś pytać, żeby się nim opiekował, żeby podejmował decyzje zamiast dziecka. I to jest bolesne. Ale z drugiej strony jest to bardzo uwalniające. Jest to zaproszenie do tego, aby odkryć, że jestem potrzebny nie tyle do tego, żeby coś zrobić, coś załatwić, tylko jestem potrzebny ja jako ja. W momencie, kiedy została stworzona kobieta, w tej opowieści biblijnej, mamy piękny obraz. Mężczyzna wykrzyknął, ta jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała, i ona stała mu się potrzebna jako ona. Jako drugi człowiek, nie do obsługi, tylko do tego, żeby z nią być. I on jej stał się do tego potrzebny. Oni się stali sobie nawzajem potrzebni do tego, żeby się przed sobą otwierać, sobie nawzajem objawiać, stawać się dla siebie darem. Ja w tym momencie opowiadam to, co Jan Paweł II opowiadał w swoich środowych katechezach, które znamy pod takim łączną nazwą teologii ciała. Tylko że do tego odkrycia dojrzewamy całe życie. Jednym z momentów tego dojrzewania jest to doświadczenie bycia niepotrzebnym w zakresie pewnych posług, usług, czynności. Nie? Rodzic staje się niepotrzebny i to go boli, ale z drugiej strony, jeżeli to odczyta jako szansę do tego, żeby odkryć inny rodzaj potrzebności, jestem potrzebny ja jako ja. No ale myślę, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać.
Ja myślę, że tak warto też właśnie jakieś takie konkrety puścić, co powinni wiedzieć teściowie i co powinny wiedzieć dorosłe dzieci. Zaczynając od rodziców, to dobre intencje. To jest najczęściej jakiś ich ból. Przychodzą rodzice i mówią, myśmy chcieli tak dobrze. My byśmy serce oddali tym dzieciom, a są ciągłe konflikty, synowa się obraża, syn jakiś taki inny, ona go przekabaciła może i coś takiego. Oni mają dobre intencje. Nie liczą się intencje, tylko liczą się owoce. Po owocach poznacie. Jeżeli jest nieporozumienie, jeżeli jest jakieś obrażanie się, jeżeli jest jakiś konflikt, to znaczy, że to nie działa. I to jest, warto się temu przyjrzeć. I mądrością rodziców jest wycofanie swojej mądrości. To jest bardzo ważne, bo oni są o wiele lepiej przygotowani jakby tak do życia, w tym momencie już, no powiedzmy. Przeżyli swoje, mają o wiele większe doświadczenie i widzą, jak te dzieci nieraz po prostu po omacku robią błędy, ulegają jakimś modom, jakimś trendom. No i co? Mają dobre intencje. Ale zamiast z tego pożytek, to z tego jest po prostu więcej jakichś takich konfliktów i nieporozumień. Dlatego mądrością jest wycofanie tej mądrości i czekanie na sytuację, w której dzieci przyjdą i powiedzą, mamo, jak to jest? Co my możemy zrobić? To jest zupełnie inna rzeczywistość w tym momencie. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby w ogóle nie mówić, tylko kiedy i jak. Kiedy i w jaki sposób.
Proszę, powiem, wycofanie tej mądrości, ale pozostanie.
Pozostanie w relacji. Tak. Pozostanie w relacji.
Czyli moja mądrość może chwilowo nie jest potrzebna, ale ja jako ja jestem potrzebny. To jeżeli ktoś mnie nie słucha, nie znaczy, że ja mam odejść. Się kompletnie wycofać. To, że ja nie jestem niepotrzebny. Moja rada jest niepotrzebna, ale ja jestem potrzebny, żeby być i trwać.
Każdy na drodze swojej formacji potrzebuje wypróbowania własnych sił. I trzeba, tak jak dajemy małemu dziecku szansę, by samo się wspięło na fotel, nawet ześlizgując się z niego, no musi się nauczyć. W końcu tak samo młodemu małżeństwu też trzeba pozwolić okrzepnąć, oczywiście będą popełniać błędy. Wycofać swoje dobre rady, to nie znaczy, że całkowicie się wycofać. Modlić się, no jak tak propagujemy ten różaniec w intencji rodziców, w intencji swoich dzieci. Właśnie tam powstał w katedrze Oliwskiej w Gdańsku, dzisiaj transmisja była telewizyjna stamtąd. Na stronie www.rodzicow.pl można się tam zapisać, wejść do tych róż różańcowych, modlących się rodziców za swoje dzieci. Można oddawać wszystkie sprawy trudne Panu Bogu. Przed Panem Bogiem klęknąć przed Najświętszym Sakramentem i Jemu powierzać te sprawy, a nie obciążać dzieci, że mogliście zrobić inaczej. O, widzicie, byście błędu nie zrobili, żebyście mnie nie posłuchali. No tak, jesteśmy naprawdę mądrzejsi, mamy większe doświadczenie, ale pozwólmy im samym okrzepnąć, bo w końcu przecież nas zabraknie. Nie możemy ciągle siedzieć za kierownicą. Nie, ktoś inny musi kierować.
Nawiązując jeszcze do tych dobrych intencji, o których mówił mój mąż, można powiedzieć, że gdy oboje rodzice żyją, czyli jest i matka, i ojciec, nieraz jest tak, że jedno z nich niejako widzi, że drugie za bardzo ingeruje i stara się hamować. I jeżeli rodzice mają między sobą dobrą relację, to wtedy skupiają się na tej swojej relacji, bo to, które widzi, że jest za duża ingerencja, pociąga tego drugiego współmałżonka swojego, żeby właśnie zainwestować bardziej w ich związek, a nie w związek młodych ludzi, którzy chcą budować małżeństwo według swojej wizji.
No, kolejną jakąś taką rzeczą, którą warto tutaj wiedzieć, to jest krytyka. Dzieci generalnie bardzo źle znoszą, dorosłe zwłaszcza. I bardzo często to tak wygląda, ja w twoim wieku, jakie te dzieci niedokarmione, może ci posprzątać, to bardzo często jest odbierane jako krytyka i zamyka, blokuje, albo rodzi agresję od razu, albo ona się zbiera i wybucha za jakiś czas. W wielu relacjach rodziców z dorosłymi dziećmi, gdyby przestać upominać i krytykować, to może się okazać, że nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Warto się temu przyjrzeć, bo może tego być aż tyle, że to zabija relacje. Czyli rodzice nie wyszli z roli rodziców dzieci małych, tylko ciągle traktują ich jako dzieci, a to są dorosłe osoby. Dlatego też taką bardzo istotnym elementem jest wzmacnianie dorosłości w dzieciach. Wzmacnianie dorosłości, które będzie polegało o tym, co tutaj pan przed chwilą mówił, prawda, że przychodzi, wracaj z powrotem. Nie? Będzie tato, powiedz mojemu mężowi, żeby się wziął do roboty. Wracaj do niego i mu to mów. Nie? Mamo, daj mi na spodnie. No, można naprawdę uczynić bezrobotnym dorosłych ludzi. Jeżeli się na przykład będzie im finansowało różne rzeczy, no oni nie mają w ogóle poczucia jakiegoś ponoszenia konsekwencji. Wzmacnianie dorosłości to jest także docenianie wysiłków. I choćby to było niedoskonałe, choćby to było jakieś tam nieudolne, ale w tych młodych ludziach jest wiele zapału. Oni chcą dobrze, oni się starają, kapitalnie to przyjmują. Kapitalnie to przyjmują, jeżeli słuchajcie, macie piękne mieszkanie, macie wspaniałe dzieci, jakoś to się wam ułoży. To są piękne rzeczy, które dają dużo przestrzeni w tej relacji. I to bardzo buduje. Oni potem chętnie przyjdą i powiedzą właśnie, co my możemy zrobić, jak wy to widzicie. No, zrobią zawsze po swojemu i to jest ważne.
Ta krytyka jest jeszcze bardziej destrukcyjna, jeśli już są dzieci małe i rodzice, no tak nieświadomie, bo nie robią tego na pewno celowo, żeby przy dzieciach krytykować swoje już dorosłe dzieci, ale niestety tak się zdarza. No i to małe dzieci źle to odbierają. rodzice tracą w ich oczach bardzo dużo, jeżeli są krytykowani przez swoich rodziców, przez teściów.
Nie załatwiajmy żadnych spraw między sobą przy dzieciach. To nie jest audytorium. Załatwiajmy to między dorosłymi, wtedy, kiedy dzieci w tym nie biorą udziału.
No też jeszcze warto zauważyć, że zarówno krytyka, jak i pochwała ma coś z oceny. Staje się swego rodzaju ekspertem, bo mówię, że to źle, ale też mówię, że to dobrze. Jest jeszcze inna forma kontaktu, jaką jest cieszenie się sobą. Dobrze, że jesteś, dobrze, że mogliśmy do ciebie przyjść, dobrze, że ty do nas przyszedłeś. Tu nie ma oceny. I to jest głębsza forma relacji i to stawanie się niepotrzebnym w pewnych sprawach pomaga dojrzewać do bycia potrzebnym, jak już mówiłem, jako ja. Czy też odkrywania, że tak naprawdę dziecko rodzicowi jest potrzebne jako to dziecko, a nie jako taki materiał do kształtowania, formowania, wychowywania. To tak, to przy okazji, to na tyle, na ile to jest konieczne. Ale tu jest gdzieś taki moment też objawienia Boga, bo my Bogu jesteśmy tak naprawdę potrzebni jako my, a nie do zrobienia czegoś. I to działa też w drugą stronę, że Bóg jest nam potrzebny, to mówię o takim najgłębszym poziomie, jako Bóg, a nie do czegoś, żeby nas, nie wiem, uzdrowił, wzbogacił, ochronił, jak w religiach naturalnych.
No ja taką kolejną rzeczą, jaką warto, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, co gdzieś tam często słyszymy przy okazji różnych spotkań, to jest ingerowanie w mieszkanie dzieci. To może polegać nawet na tym, że, nie wiem, zostaną rodzice sami na przykład i posprzątają na półkach. Mężczyzna to nie zauważy tego. Nawet się ucieszy. Ale kobieta to wyczuje. A kuchnia, to tam rządzi, to już wszędzie rządzi. To są bardzo newralgiczne punkty w domu. I tutaj bardzo często tego mężczyźni nie wyczuwają. Jemu jest wszystko jedno i będzie chwalił mamę przy żonie, jak to świetnie gotuje, ale żona się w tym źle będzie czuła. Bo to jest jej mieszkanie, to jest jej dom. I tu jest kolejna rola, którą rodzice powinni przyjąć, czyli bycie gośćmi. Bycie gośćmi, czyli nie wejście i nie gdzieś tam zagarnięcie tej przestrzeni. Pewnie, że swobodnie się mają czuć w tym domu, ale co się stanie, jeżeli oni zostaną jakoś obsłużeni? To jest ważna rzecz. No, innym takim tematem zapalnym to jest chodzenie do kościoła.
Tak. Przepraszam, mówię jeszcze do tego. No. Bóg, stworzywszy człowieka, zaprosił go do tego, żeby człowiek ponazywał zwierzęta. Czyli żeby w pewnym sensie dokończył urządzanie świata. I dalej Bóg zaprosił ludzi do tego, żeby czynić sobie ziemię poddaną. W momencie, kiedy rodzice pozwalają dzieciom urządzić sobie świat, objawiają Boga, który pozwolił ludziom dokończyć urządzanie świata, urządzić ten świat, ponazywać go, czyli nazywanie w języku Biblii ma coś z wpływania na naturę. To nie jest tylko przyklejenie etykiety. To jest wprowadzenie pewnej zmiany. Nazwanie jest wprowadzeniem pewnej zmiany. Zmiana imienia wiązała się ze zmianą powołania. Ciągle tu próbuję nawiązywać do tego, że to, co się dzieje między ludźmi, objawia Boga. I z drugiej strony to, co zaszło między Bogiem a człowiekiem, jest pewnym wzorem, pewnym przekazem, który pozwala nam adekwatnie, mądrze, właściwie układać relacje między nami. Także taka prosta, banalna rzecz, zdawałoby się, kuchnia i pewna swoboda tam. Dlaczego budzi tak silne emocje? No, być może też dlatego, że nawiązuje do tak podstawowej sprawy, jak stworzenie świata i to, że Bóg dał nam jakąś wolność w kształtowaniu tego świata.
No, to jest tożsamość. No, ale wspomniane chodzenie do kościoła, tak, tak to nazwałem, ale to, to wiąże się również gdzieś tam z życiem, wartościami, których rodzice uczą. I wielu rodziców cierpi bardzo z powodu tego, że gdzieś tam dzieci się gubią moralnie, ale rodzice mogą nieświadomie bardzo wzmacniać odejście od wartości religijnych poprzez naciskanie na nie. Tu cały czas musimy patrzeć na owoce, jakie to rodzi. Wielu rodzicom wydaje się, że ich obowiązkiem jest ciągłe moralne upominanie swoich dzieci. I z tego powodu zrywają nawet relacje z nimi. Nie masz prawa wstępu do naszego domu, jeśli nie przestaniesz mieszkać z tą dziewczyną na przykład. Tutaj jak najbardziej można powiedzieć o swoich uczuciach, obawach, ale nie straszyć, nie szantażować, nie wzbudzać poczucia winy. To oddala, rodzi złość, zniechęca do kościoła, do wiary, która zaczyna kojarzyć się z moralnością. Pan Bóg to relacja, zbawienie, a nie grzech i potępienie. I tutaj dzieci dokładnie wiedzą, co rodzice sądzą, jakimi żyją wartościami i często po latach gdzieś do tego wracają. I to jest bardzo trudna sytuacja dla wielu rodziców. I myślę, że gdzieś wielu z Państwa się gdzieś tam w tym odnajduje, że właśnie to cierpienie, wydaje się, że dziecko się już zagubiło, że to już koniec. I jak tu wycofać się na właściwe miejsce? Jak się odnaleźć w bardzo trudnych nieraz sytuacjach, takich życiowych? Nie stracić relacji. Nie stracić relacji.
Z dzieckiem.
Z dzieckiem. Mówić o swoich uczuciach, mówić o swoich obawach, ale też nie bez przerwy i nie moralizując. No to już jest inna sytuacja. Małe dziecko tak się prowadzi. Ale dorosłego człowieka, on będzie się z tego wyłamywał. Nieświadomie wiele jest takich sytuacji, że rodzice wzmacniają odejście od tych wartości religijnych, czyli robią coś, czego by najbardziej nie chcieli. Ale taki jest efekt. Patrzmy na życie. Nie?
Jest to interesujące, dlaczego ktoś ma potrzebę przymuszenia kogoś do wiary, do praktyk religijnych. Biblia jest zapisem historii rozwoju człowieka, polegającej na tym, że odchodzi od Boga, którego się boi, przestaje się bać Boga i otwiera się na Boga, którego się nie trzeba bać, a którego można kochać i który kocha i który daje wolność. To jest ciekawe, że Bóg daje wolność odejścia. W momencie, kiedy pojawia się swego rodzaju przymus nawracania, przytrzymywania, może to być dobry powód do tego, żeby zweryfikować własną dojrzałość w wierze. Na jakim etapie rozwoju jestem w tym przechodzeniu od Boga strachu, Boga pewnego zabezpieczenia do Boga, który daje wolność i w tej wolności daje mi miłość. Kolejna rzecz, jaka tutaj się pojawiła, to przestrzeń pewnego tabu. Myśmy tak zawsze żyli i to się sprawdziło. Zawsze tak było, więc niech tak będzie, bo to się sprawdziło. Tymczasem w Biblii znajdujemy zapis rozpadu wielu norm. Na przykład taką... To mógłbym mnożyć przykłady, ale weźmy chociażby umywanie nóg. To jest rozbicie pewnej hierarchii społecznej, że sługa umywał nogi panu, a teraz jest mój, bądźcie braćmi. To jest duży temat, ale to jest potężne zamieszanie. Dojrzeć do tego jest bardzo trudno. Biblia rozbija pewne tabu i prowadzi nas do tego, żebyśmy to, w co wierzyli, rozumieli i przyjęli sercem. Więc w momencie, kiedy ktoś ma jakiś taki przymus, żeby utrzymać dziecko przy tym, w czym sam wyrósł, albo co mu się nie udało, ale bardzo by tego chciał, no to też jest może dobry moment, żeby sobie postawić pytanie, jak na ile to, w co wierzę, jest przeze mnie przyjęte sercem, na ile ja to rozumiem. Bo Jezus nas prowadzi do takiego nawrócenia intelektualnego, że ja zaczynam to rozumieć, a rozumiejąc, czuję.
I wtedy ja nie potrzebuję się bać, żeby to zachować, bo to już jest moje. To już jest wpisane w moje serce.
Tak, ja sobie przypominam, że przy okazji prowadzenia różnych warsztatów czy rekolekcji, gdy wspólnie z Jakubem je prowadzimy, to gdzieś tam czasami mówimy takie stwierdzenie, które do nas bardzo przemawia i też do wielu innych małżonków, że mamy dzieci tak jakby w leasingu. Mamy je przez jakiś czas. Mamy je prowadzić, oczywiście dbać o nie, kiedy są małe, kiedy dorastają, pokazywać im ten dobry kierunek, ale przychodzi czas, kiedy po prostu mamy je puścić. Zaufać im, że one sobie poradzą, że już dostały to, co jest najważniejsze od nas i pozwolić im na taką samodzielność, na samodzielne wybory. I nie ingerować za bardzo.
No bo te problemy, to też wyraźnie w takich badaniach psychologicznych wychodzi, że problemy na linii rodzice, dorosłe dzieci bardzo często się odbywają, kiedy rodzice nie mają ze sobą relacji. Czyli, że gdzieś ta więź ich małżeńska jest zaburzona. Oni się mogli rozejść przez wiele lat żyć obok siebie i teraz te dzieciaki odeszły. I oni nie mają co w życiu robić.
Jak często jest... przez te wszystkie lata, przez wszystkie lata, kiedy dzieci dorastały, rodzice, nie mając ze sobą głębokiej więzi, głębokiej relacji, wszystkie swoje plany, marzenia, nadzieje pokładali w dzieciach. Inwestowali w nie, mając swoją nadzieję, że dzieci będą robić to, co oni sobie wymarzyli. A niestety tak nie jest w życiu. Dzieci mają realizować swoje życie według swoich planów, według swoich decyzji.
A może warto tu dodać, że nie ingerować to nie znaczy być obojętnym. Bóg, dając nam wolność, jednocześnie objawia swoje uczucia, objawia swoją wrażliwość. On mówi, że jego bardzo boli to, że schodzimy z jakiejś drogi, bo w ten sposób zrobimy sobie krzywdę i on przez to, że jest z nami bardzo związany, jakby wczuwa się w ten ból, jaki nas spotka. Także on nie jest obojętny, on objawia swoje uczucia. Tak samo rodzice czy teściowie z pewnym wyczuciem, myślę, że mogą objawić swoje uczucia. Niepokoję się o was, boję się o ciebie. Trudno jest mi się z tym pogodzić i w tym kontekście daję ci wolność. Bo byłoby niedobrze, gdybyśmy to nie ingerować, utożsamili z obojętnością, tak? Czyli urosłeś, rób co chcesz, jak nie zrobisz, tak jest dobrze. Mnie to po prostu nie rusza. Ja się od tego odcinam. To by było niedobre.
Przyszła mi na myśl pieśń, którą nas młodzież w kościele śpiewa. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę. Do niewoli poślę was, Czodoma. Pan Bóg mówi, w ukryciu płakać będę. Będzie płakać, ale w ukryciu. A nie pójdzie z pretensjami do człowieka. Dlaczego nie robisz tak, jak ja ci mówię, że i to byłoby słuszne i dobre dla ciebie. Nie.
On płacze, bo jest empatyczny. Natomiast czasami temu, że tej sytuacji, gdy dziecko idzie swoją drogą, towarzyszy inne uczucie, towarzyszy złość. A to jest coś innego. To też nie jest obojętność, ale to jest ta złość, że mi się nie podporządkowałeś. I wtedy ja się mszczę w ten sposób, że mówię, poczekasz. Przyjdzie czas, że zrozumiesz. A to już jest po linii zemsty. Nie?
To jest zupełnie
coś innego. To jest coś innego. Nie? A tutaj płaczę, bo jestem z tobą w empatii, w takiej syntonii. Czuję twój ból, czy przewiduję to, co ci się stanie. To nie jest
często
obojętność.
Tak bywa i często tak właśnie bywa w dzisiejszej sytuacji, gdzie dzieci wyjeżdżają, wchodzą w relacje w innym kraju z człowiekiem zupełnie na przykład innej wiary, innej kultury, okazuje się innego języka. No i tam oni jakoś żyją, a tu dziadkowie już wtedy nie mają zupełnie jakiegoś tego dojścia do swoich wnuków na przykład. Boleją, dają to Panu Bogu, no bo co można zrobić? Nie można pojechać i powiedzieć, zabieraj manatki, wracaj do domu, prawda?
Ja czasami sobie myślę, że dzieci nieświadomie sprawdzają, czy rodzice są obojętni, czy nie. I robią różne głupstwa i patrzą na reakcję. No dobrze, jest ta reakcja, czyli nie jest im obojętny mój los. Ale teraz sprawdzam dalej. Nieświadomie chcę to podkreślić, że nie jest to perfidny plan. czy ta nieobojętność, to jest to, że chcesz mnie nadal sobie podporządkować, czy ty mnie kochasz, czy twoje serce jest poruszone moim losem. No i tak mi się wydaje, że jak dziecko zobaczy, że ten rodzic jest z nim właśnie w takiej syntonii, w takiej empatii, to wtedy zaczyna czerpać, wtedy zaczyna brać. Nie wszystko bezkrytycznie, ale jest w tym dialogu, jest w tej relacji. Także jest tu też takie sprawdzanie, które się wiąże z oczyszczaniem intencji.
Tak, mamy takich znajomych i pewnie nie tylko my, ale państwo także, którzy są już teściami. I są szczęśliwym małżeństwem, chodzą na różne spotkania, wychodzą z domów, te dorosłe dzieci mieszkają już osobno, ale ciągnie je do tego domu, bo w tym domu one są przyjmowane dobrze, bez krytyki właśnie, rodzice są zajęci także swoją relacją, dbają o tą swoją relację, nie inwestują wszystkiego w związek tych młodych ludzi i te dorosłe dzieci czują się po prostu dobrze w relacji ze swoimi rodzicami, a jeden z tych współmałżonków w relacji z teściami.
No to można znaleźć drugich rodziców. No to się mnoży, tam się nic nie dzieli, tam się mnoży, bo kolejne dziecko w domu. No tylko właśnie ustawić to dobrze. Ustawić
miłość to... się mnoży, miłość zawsze się mnoży, a dochodzenie swoich racji, swoich rzekomych praw, bo już te prawa się utraciło, prawa rodzica, jest się już po prostu teściem, teściową, a nie rodzicem, dziadkiem, babcią, wtedy jest źle. Nie można dochodzić swoich praw, szczególnie których już nie mamy. Może nas coś boleć, ale to już właśnie inna droga. A poza tym, młodzi znowuż, rodzice, nie dawajmy niepotrzebnej szansy naszym teściom do ingerencji. Jeżeli mamy coś do siebie, to załatwiajmy to między sobą. Absolutnie nie przy świadkach, szczególnie przy rodzicach, przy teściach. Najdrobniejsza sprawa dotycząca jakiegoś kompletnego drobiazgu, w którym akurat między sobą my jako małżonkowie nie jesteśmy dogadani, jeżeli to postawimy w obecności teściów, rodziców, staje się problemem wagi państwowej. Z tego może być straszna awantura i ciche dni na długie dni właśnie, gdy tymczasem powinniśmy właśnie załatwiać to w osobności. No często bywa tak, że wobec starszych żona na przykład wyrazi jakąś opinię, wchodzi mąż, usłyszał to i on się absolutnie z tym nie zgadza. Żona powiedziała nie tak, jak on myśli, niesłusznie, on się z tym nie zgadza. Powinien zamilknąć i wieczorem porozmawiają, czy właściwie to było, czy niewłaściwie, ustalą punkt widzenia własny, wspólny, a następnego dnia, jak starsi się odwołają, no przecież wczoraj tak mówiłaś. Wczoraj mówiłam tak, a dzisiaj postanowiliśmy i mówię tak. I jest to całkiem uprawnione, bo my jako małżonkowie mamy do tego prawo.
Tak, ta wspólna linia między małżonkami jest bardzo ważna, bo ona pozwala właśnie na uniknięcie tych różnych niepotrzebnych czasami zupełnie konfliktów, a młodzi małżonkowie niestety czasami zapominają o tym, żeby rozmawiając z rodzicami, przyjąć taką samą pozycję.
Ja bym tutaj powiedział, że kobiety mają tutaj lepsze takie wyczucie tej relacji. Często mężczyźni po prostu jakoś tak bagatelizują tą sprawę i oni tak i z mamą, i z żoną by chciał. Nie? No.
Nie stracić ani jednej tak. osoby, ani drugiej.
No, tu się nie da. No, on się musi wyraźnie opowiedzieć i nawet gdyby żona nie miała racji, opowiedzieć się po stronie żony.
W tym momencie.
Tak, w tym momencie. I potem to ustalają między sobą. To jest bardzo ważny sygnał, bo też rodzice widzą ich razem. A rodzice chcą dobra dla swoich dzieci. Mają może inne wizje tego dobra, ale jak widzą, że jest dobrze między nimi, że oni się dogadują, że sobie radzą, że te wnuki są bardzo fajne, no to ich to też zaczyna cieszyć. Także to ustalenie wspólnej linii to...
to jest jedna z podstawowych rzeczy, którzy powinni wiedzieć dorosłe dzieci, młodzi małżonkowie. Oni się też tego muszą uczyć. Wyraźnie się komunikować w tym, a więc mówić wyraźnie, co nie pasuje, jak to czują, jak to przeżywają, że czują się odsuwani, że czują się mniej ważni. Starać się nie atakować, bo to zrodzi konflikty i niejedno małżeństwo się kłóci po wyjściu od teściów. I niejedno małżeństwo kłóci się z tego powodu właśnie, że gdzieś tam się drugie jakoś inaczej zachowało niż ten by chciał. Załatwiać to między sobą. I tutaj myślę, że też taką bardzo ważną rzeczą jest to, o czym powinni pamiętać małżonkowie. To, że ich nie obowiązuje posłuszeństwo. Ich obowiązuje szacunek, dozgonny szacunek.
W stosunku do rodziców.
To jest wyraźnie napisane w katechizmie Kościoła katolickiego. 22:17. Ten punkt wyraźnie mówi, że po odejściu z domu dzieci nie obowiązuje posłuszeństwo. I wielu rodziców to dla nich zła nowina. Zła nowina, no jak? Ale jeżeli to się dobrze zrozumie, to da się tą przestrzeń. Da się tą przestrzeń i też dzieci powinny o tym wiedzieć, bo one czasami się boją wejść w tą dorosłość i zrobić coś po swojemu. Oni nie mówią swoim rodzicom, nie dają im wyraźnych komunikatów. Mamo, to mi nie pasuje. My decydujemy tak. To jest nasze życie. My tak to chcemy ułożyć. Tak żeśmy zadecydowali. Boją się, że będą jakieś naciski. Rodzice może w pierwszym momencie jakoś mogą to źle przyjąć, może nie zrozumieją, ale jak widzą, że to służy, to często odpuszczają.
I cieszą się.
I cieszą się, ale też jak widzą stanowczość dziecka, to po prostu wpada w bezradność, no to my nic już nie możemy zrobić. Tak, nic nie możecie zrobić.
Bo to już nie jest wasza dziedzina.
To nie jest wasza
odpowiedzialność. Panie Jakubie, ma pan jeszcze jakieś tam punkciki do powiedzenia, bo musielibyśmy kończyć ten czas wprowadzenia w temat.
No, to by punkcików jeszcze było trochę.
No to szybciutko.
Ja myślę, że też, co jest takim ważnym rzeczą, co często tu od strony dzieci. Dopuszczanie krytyki współmałżonka przez rodziców. To bardzo niszczy relację małżeńską. Ja pamiętam wiele takich małżeństw, gdzie na przykład żona mówiła, co ma do męża. I wymieniała.
Swojej mamie, tak?
Nie, mężowi. Aha. A za chwilę mówię, a co pani mama ma do męża? I wymienia dokładnie to samo. Dokładnie te same uwagi. To działa, czasami nieświadomie. Czyli nie dopuszczać do takiej krytyki. Na przykład jeżeli mama mówi, słuchaj, no... twój mąż mógłby coś tam, zawołać tego męża i zapytać i powiedzieć mu, mama ma do ciebie kilka spraw. Nie? I to oczywiście bardzo szybko może załatwić takie nieporozumienia. To działa, to pracuje w małżonkach i warto sobie to uświadomić. Nawet jeżeli się to odrzuci, powie, mamo, nie mów, nie wolno i tak dalej, to działa. Rodzice też powinni gdzieś tam jakoś tego unikać, no ale no, jeżeli tak nie jest, to nie dopuszczać do tego. Starać się gdzieś to wcześniej wychwytywać i jakoś temu zażegnywać.
I dalej, coś jeszcze?
Często może też nie krytykować rodziców do współmałżonka. To jest taka druga strona jest często między młotem a kowadłem, bo chce i zachować i mówić o sobie, o swoich odczuciach, jak ja się czuję w tej relacji z rodzicami. Natomiast jeżeli jest taka bezpośrednia krytyka, takie odrzucanie i tak dalej, to zwłaszcza w młodym małżeństwie to źle działa. Oni się gdzieś tam przy tym rozchodzą. No co, na pewno uwaga na prezenty. To jest czasami jakiś taki rodzaj zależności, który się może wytworzyć i jest między prawdą a lojalnością. Czyli powiedzieć, co ja czuję, czy być lojalnym i grzecznym. I robi się jakaś tam hipokryzja, bo rodzice pomagają finansowo, a dzieci się w ten sposób jakoś tam zaczynają czuć lojalne, takie zobowiązane i nie budują swojego życia. nie buduje swojego życia. To w dwie strony tutaj warto temu się przyjrzeć, bo jak najbardziej ta pomoc może być, tylko żeby nie była wiązaniem, żeby nie było zależności.
Wchodzi to w grę czasami hipokryzja, czasami też taka krzywda rodziców, bo oni się starają, gdzieś kupują te prezenty, a te prezenty są po prostu nieprzydatne, bo ani jedno dziecko, ani współmałżonek po prostu z nich nie korzystają.
Także o wiele lepiej
powiedzieć prawdę po prostu.
Powiedzieć, zapytać o marzenia, o potrzeby, a nie to, że ja wiem, że to będą, te buty będą ci pasowały, to jest świetna sukienka, no dajmy wolność. Tak.
No ja na razie tyle. Posłuchajmy słuchaczy.
Dobrze.
Może, bo...
Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Nasi goście, przypominam, ksiądz dr Wiesław Błaszczak, państwo Agnieszka Jakub Kołodziejowie.
I zapraszamy drogich radiosłuchaczy. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy.
Nucił bajki baj-baj i kto przybiegał z bzem, kiedy maił się maj. Kto wybaczał mi każdą złość, każdy błąd, gdy kryłam wielkie łzy w domu najmniejszy kąt. Co wieczór obraz ten kołysze mnie do snu. Tato młody jak maj i mama wśród bzu. Cudownych rodziców jak motyl zastygł czas pod fotografii szkłe. Patrzę na nie nieraz i jedno wiem. Cudownych rodziców mam, cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą z dróg, po której szłam. Mam cudownych rodziców Bożych.
drodzy radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy tematykę związaną z teściami. Dobra teściowa, dobry teść, relacje młodych małżonków, małżonków, którzy się już usamodzielnili właśnie z teściami i właśnie na czym ma polegać ta rola teściów, żeby ona była dobrze wypełniona, żeby była zgodna z Bożym planem, żeby pozwalała w wolności rozwijać się młodym. Nasi goście, ksiądz dr Wiesław Błaszczak, państwo Agnieszka Jakub Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika Zbliżenia, który ostatni numer właśnie poświęcony teściom był, wszystkie artykuły na różne sposoby, że tak powiem, te relacje rozpatrywały.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska.
Witamy.
Bardzo serdecznie witam gospodarzy audycji i zaproszonych gości. Temat jest niezwykle potrzebny, można by powiedzieć żywy, bolesny, bo ja też jestem w roli teściowej, ale też mam doświadczenia z posługiwania do szwasefie rodzin i chciałabym tutaj prosić, aby państwo zechcieli jakby wrócić jeszcze do tematu, do aspektu właśnie religii i praktyk religijnych. Otóż wydaje mi się, znaczy to było pięknie podkreślone, że to nie może być jakaś obojętność. Też nie będę tutaj już mówić o sytuacjach takich skrajnych, o których wspominał pan Leszek, że dzieci wyjeżdżają i tam nie wiadomo z kim są związane, czy tam w ogóle bez sakramentu i wnucząc nie ma, no bo to już jest w ogóle taka najbardziej ostro postawiona sytuacja i może najbardziej dla teściów niekomfortowa. Natomiast chodzi tutaj o sytuację, kiedy aż tak źle nie jest. Natomiast dzieci w tych praktykach albo się opuściły, albo też jest tak, że jedna ze stron jest w związku po prostu niesakramentalnym, chociaż nie ma przeszkód. Są już tam wnuczęta i tu kiedyś były takie tematy, był ten problem poruszany, że jest matka zaproszona na święta. I jednak, ponieważ z synem jest wiele rozmów przeprowadzonych jeszcze przed tym, jak tak, jeśli w innych okolicznościach bywa w domu, ale powiedziała, że na Wigilię w sytuacji takiej nie przyjdzie. Także, jeżeli jest to jeszcze bardziej trudna sytuacja, kiedy na przykład syn odchodzi do drugiego związku i jest w drugim związku, więc niesakramentalnym i są tam, jest tam jakieś drugie dziecko, jedno czy drugie, i też rodzice są zapraszani. I w tym momencie jednak postawa rodziców, którzy z jednej strony staną po stronie opuszczonej małżonki, lub też po stronie jednak zasad, że no, jest to związek, który nie jest w jakiś sposób związkiem, który otworzyłby się na sakrament, który żyje i ci ludzie nie żyją Bogiem, więc jakby taką swoją postawą podkreślą, że nie akceptują. I teraz właśnie problem, bo tutaj jak gdyby wydaje mi się, może mi się wydaje, może nie zrozumiałam, że państwo jakoś tak troszkę zbyt liberalnie postawili tą sprawę, nic nie pokazywać. Oczywiście wiem, że różaniec, że modlić się, to wszystko jest, ja tej kwestii nie poruszam, tylko, bo w Faustynie jest powiedziane, że modlimy się, tylko i wyłącznie modlimy się, jeżeli nie możemy ani działać, ani mówić. Ale jeżeli możemy mówić i działać, możemy coś zrobić, to jeszcze oczywiście wszystko ma być zanurzone w modlitwę, otaczamy problem trudny i dzieci modlitwą, ale czy jednak troszeczkę nie powinniśmy w sposób dosyć taki, no, konkretny zaznaczyć swoją postawę, a nie, że tylko się modlimy, no trudno, no, ale my już idziemy, no trudno, tak, sytuacja, to musimy, żeby tam, prawda, z tymi wnuczętami i mimo, że bolejemy, że dzieci wiedzą, ale jednak, no właśnie, kończąc już, jak dalece możemy pewne zdecydowanie podkreślić, ja jednak, mojego doświadczenia, i tak jak wydawało mi się w Duchu Świętym mogłam doradzić, to podkreślałam, iż lepiej jest jednak się zdystansować w jakiś sposób. Oczywiście nie zabierając swojej miłości, ale zdystansować się, żeby to dziecko zagubione jedno czy drugie zrozumiało, że jest na niewłaściwej drodze. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem
Dziękuję.
Bogiem? No wiedziałam, że ten problem wypłynie.
Ja myślę, że we wszelkich relacjach ważny jest autentyzm. nie sposób ukryć tego, co mamy głęboko w sercu. Jak próbujemy to ukryć, to wtedy dajemy taki podwójny komunikat. I to jest może pierwsze założenie. Drugie jest takie, że zawsze warto mieć pewną dozę nieufności do siebie. Jeżeli nie akceptuję pewnej sytuacji, to ja tego nie ukryję. I dobrze, że ja to od razu powiem, że jest mi trudno się pogodzić, że jest tak, a nie inaczej. Trudno jest mi to przyjąć. Boli mnie to. Ale z drugiej strony nie wiem, na ile to wypływa z pewnej mądrej, rozsądnej oceny sytuacji, a na ile gdzieś pod tym kryje się mój problem. Więc reasumując, powiedziałbym, gdybym nie mógł czegoś zaakceptować, powiedziałbym, wiecie co, trudno mi się pogodzić z tą sytuacją. Ja to czytam jako krzywdę. Nie jestem w stanie spokojnie z wami siąść przy stole czy rozmawiać. Ale być może to jest jakiś mój problem. Być może ja muszę do czegoś dojrzeć. Być może coś się musi we mnie zmienić. I to jest pewna różnica między Bogiem a człowiekiem. Bóg jest wobec nas autentyczny, ale jego zachowania, oceny są trafne, a nasze nie zawsze. I czasami pod, zdawałoby się, słusznym problemem czy zachowaniem kryje się jakiś wątek, czy zemsty, czy rywalizacji. I czasami przy okazji załatwiania słusznej sprawy rozgrywamy coś jeszcze. Także ja bym był za tym, żeby się przyznać do tego, co czuję, a jednocześnie pokazać, że próbuję mieć do tego dystans i że być może się to zmieni. No bo cóż, siąść na siłę przy stole i potem nie wprost dawać wyraz swojej dezaprobaty i oburzeniu, to zepsuje całe spotkanie. Natomiast jeżeli pokażę, że się zmagam, to daje sygnał, że jestem wrażliwy i szukam prawdy. A jeżeli coś nas do siebie zbliża i na siebie otwiera, to chyba to. Jeżeli jestem wrażliwy i szukam prawdy.
To myślę, że też takie właśnie to, co ksiądz podkreślił. Może być takie coś, jest mi ciężko, ja nie potrafię was ugościć na ten moment. Ja cierpię z tego powodu. To jest zupełnie inny komunikat niż Bóg was potępi, jak wy żyjecie, co wy robicie. Uświadamianie bez przerwy dzieciom, że postępują źle, bardzo często zrywa relacje. Oni wiedzą, co myśli na ten temat ojciec, matka. Co więcej, oni, jeżeli byli wychowywani w wartościach religijnych, to oni się też czują z tym źle. I teraz, jeżeli oni zostaną przyjęci, to jest furtka do zmiany. A można ją blokować właśnie poprzez ciągłe upominanie, odrzucanie. No, mamy ciężką sytuację. To trzeba wyraźnie powiedzieć.
Jeżeli szczególnie to tu akurat problem jest z synową czy z zięciem, którzy nie nadążają za tymi wartościami, które nasze dziecko wprowadziło do tego małżeństwa. I tu trzeba po prostu dać czas na dojrzewanie. Niech oni w małżeństwie sami do tego dojdą. Wierzmy swojemu dziecku, że doprowadzi współmałżonka do Boga. I nie poganiajmy, bo to poganianie w tym momencie działa źle. Ale mamy telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Cię pochwalam, jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Zisława z Kujaw. Ja chciałam właśnie też powiedzieć o takich relacjach synowej i syna i o takiej sytuacji po prostu. Ja byłam na tym marszu w obronie telewizji Trwam w Warszawie, no i jak tutaj byli w gościach, to starałam się coś powiedzieć na ten temat, ale to po prostu zapadło takie milczenie straszne, jakby odwrócili się i wcale nie chcieli słuchać o tym. I no, jak ja tu mam wyrazić swoje takie uczucie, że jest mi przykro, że w ogóle nie zareagowali, nie zapytali, jak było, chociaż tam starałam się opowiedzieć. Przepraszam, teraz nie mam. No to takie krótko właśnie, jak te relacje nieraz w rodzinach przebiegają nie tak, jakby się chciało, prawda? No to tyle na razie.
Dziękuję pani Zisawo za pytanie.
No ale pani to powiedziała. Powiedzieć, że jest pani przykro. Że to jest dla pani jakoś ważne. Pani tym żyje. I też brak ich reakcji jakby spowodował, że pani jest przykro z tego powodu, bo to jest jakiś kawałek pani życia. To jest dla pani bardzo ważne. Tak to pani przeżywa, tak to pani rozumie. Czyli o sobie. I oni też będą musieli się jakoś do tego ustosunkować. Że no nie wiem, co oni o tym myślą może, albo no często to jest wtedy przestrzeń na przeproszenie takie, że tak zareagowali. No co innego, jak jest jakaś próba takiego namawiania, a pod spodem krytykowania. I to wtedy może to rodzić nieporozumienia i właśnie są takie niedogadania.
Jest też tak, że w rodzinach, w obszarze pewnych poglądów, pewnej wrażliwości możemy mieć skrajnie różne poglądy. I możemy o tym rozmawiać lekko, nawet z poczuciem humoru, wyrażając sobie wprost to, że się ze sobą nie zgadzamy, ale się lubimy i kochamy. Natomiast jeżeli mamy różnice poglądów, bo czasami kwestia słuchania takiej czy innej stacji to jest kwestia pewnej wrażliwości, estetyki, wyczucia. Ale w momencie, gdy to się staje czymś napiętym, gdy stoją za tym silne emocje, ja mam wrażenie, że tam chodzi o coś innego. Że tam nie chodzi o radio czy telewizję, tylko tam chodzi o coś innego. Bo naprawdę mam doświadczenie rozmów, kiedy dość lekko rozmawiamy sobie, mimo że się bardzo różnimy w pewnych poglądach.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojciec Rajmund, franciszkanin z Katowic Panewnik.
Witamy serdecznie.
Ja tak od kilku lat pracuję w duszpasterstwie szpitalnym i jestem specjalistą w temacie, który państwo podjęli, ale refleksje, które mi się tak zrodziły i rodziły się od dłuższego czasu, tak się chciałem troszeczkę podzielić. Mówimy też o przestrzeganiu Bożych przykazań. Temat dotyczy 10. przykazania, czyli 9. nie pożądaj żony i małżonka bliźniego twego. Przestrzeganie Bożych przykazań rozpatrujemy w perspektywie sądu Bożego i tego, że nikt z nas nie zna dnia ani godziny. Jeżeli wierzący bardzo rodzice bardzo z wielkim bólem serca przeżywają zejście ich dzieci z drogi sakramentalnej, to jest życie w grzechu, gdy chodzi na przykład o drugi związek, że syn na przykład porzucił żonę i zamieszkał z inną panią.
Oczywiście.
To jak teraz przełamać się opłatkiem? Przecież przypomnę o grzechach cudzych. O tym się też mało mówi. 9 grzechów cudzych, których wymienia katechizm Kościoła katolickiego. Wstyd mi się przyznać, ale usłyszałem o tym dopiero, kiedy rozpocząłem drogę formacji zakonnej, że są takie grzechy. Przypomnę, pozwalać innym grzeszyć, milczeć, widząc czyjeś grzechy. I tu jest pewna odpowiedzialność ludzi dorosłych, bo mówimy w tym okładzie odniesienia, kiedy ktoś wychodzi z rodziny religijnej, o czymś został pouczony, uformowane zostało jego sumienie i świadomie wchodzi na drogę grzeszną. Tu jest pewna odpowiedzialność. Gdyby na przykład odszedł do Pana dzisiejszej nocy, a żyje w grzechu. Ci rodzice mają się czego obawiać. I teraz zasiadając do stołu wigilijnego, w takim małżeństwie niesakramentalnym, przypuśćmy, że na przykład syn porzucił żonę tylko dlatego, że ktoś mu się bardziej spodobał na przykład. To czego ci rodzice tego chłopca mogą życzyć tej drugiej pani, tej, no, drugiej cywilnej żonie. No, pojednania z Bogiem. Powrotu do Boga. A powrót do Boga jest oddaniem komuś męża.
Tak.
Tak. I tak się boję bardzo tego. Nie wolno o tym nie mówić. To się dzieje w krajach zachodniej Europy. W Australii. Rozgrzeszanie związków niesakramentalnych coraz częściej. Ludzi mieszkających razem. Ja nie chcę tutaj nikogo urazić, ale czy to gdzieś bardzo daleko, ale nie jest po jednej linii. Jakaś tolerancja. Przy okazji, no, trzeba o tym powiedzieć, że jeżeli ta sprawa się w Kościele katolickim nie zmieni, to może to grozić dalszym podziałem Kościoła katolickiego. Bo któryś z papieży będzie musiał radykalnie podjąć głos w tej sprawie. Podobnie, gdy dotyczy sprawa, tak przy okazji wtrącając, spowiedzi tych powszechnych, bez indywidualnego rozgrzeszania przed kapłanem, mimo że są ku temu warunki. Mm-hmm. To jeżeli pobożni rodzice przeżywają wielki ból, bo syn czy córka żyją w grzechu, cierpią, trzymając w ręce różaniec, to jest to oczywiście, bo to była też, słuchacz poprzedniczka mówiła o świętej Faustynie, o tym, że jeżeli nie mamy innych środków obrony, to się módlmy, tak, ale to dotyczy tych sytuacji, kiedy ktoś cierpi, nie mogąc tego zmienić. Jest taki rodzaj zła, którego, na który nie mamy wpływu, który nas boli. Zdrowie, ktoś nad nami w polityce postawiony, nasz zwierzchnik, nie mamy na to wpływu. To nas boli. I z różańcem w ręku modlimy się o przemianę czyjegoś myślenia. Ale jest też taki rodzaj zła, na którego zmniejszenie możemy mieć wpływ. I tutaj zdecydowanie trzeba się opowiedzieć. Ja tej pani nie akceptuję. To jest życie w grzechu. Trudno się jednoznacznie dać receptę, czy się spotykać w gronie rodzinnym, czy się nie spotykać. Ale tutaj takie bardziej to powinno być jakoś tak postawione radykalnie. Odpowiedzialność za czyn. No i gdzie się kończą właśnie granice napominania? Czy to nie będzie jakieś takie balansowanie na granicy? Może tutaj bym zakończył. Dziękuję za wysłuchanie, przepraszam.
Tak, dziękuję ojcu Rajmundzie za to radykalne wejście. Potrzebne, żeby tu pewne rzeczy właśnie uporządkować. Było zresztą, mówimy o tym, że należy zło nazwać po imieniu, ale z drugiej strony nie należy zrywać relacji ze swoim dzieckiem, bo w jaki sposób ono będzie miało oparcie, chcąc właśnie dobra, chcąc powrotu. Te relacje chyba pomagają jednak. Nie można zrywać relacji.
Tutaj jest cała sprawa właśnie nie potępiać zło, nie potępiać człowieka. Nie? Mhm. Cała ta sprawa.
Chciałbym zwrócić uwagę na pewno taką sprawę historyczną. My jako społeczność Kościoła też dojrzewamy do pewnej wrażliwości. My jesteśmy w rozwoju. I pewnym momentem tego rozwoju jest już pasterstwo małżeństw niesakramentalnych, które swego rodzaju w niektórych środowiskach budziło duży opór. Bo jak to? Dwójka grzeszników, cudzołożników, tak mówione, cytuję teraz, uprawiłem rekolekcję dla takich małżeństw i mi powiedziano tak. Ksiądz wpuszcza do kościoła dwójkę cudzołożników. Oni siadają przed ołtarzem i ksiądz im głosi Słowo Boże. W ten sposób ksiądz otwiera drogę rozwodom w kościele. Ksiądz gorszy ludzi. No jak wiemy, duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych nie jest moim pomysłem, tylko zaleceniem Stolicy Apostolskiej i pewnym owocem dojrzewania kościoła. I ja myślę, że się tu uczymy pewnego wyczucia, jak powiedzieć człowiekowi prawdę, nie odrzucając go. Mam doświadczenie mówienia do ludzi żyjących w tak zwanych wolnych związkach albo w drugich związkach i pewnej dynamiki tego mówienia. Gdy zaczynam mówić, to jest napięcie, tak? Bo przyszedł ksiądz i teraz on uderzy prawdą między oczy. Po godzinie, gdy zaczynamy się lubić, gdy jestem ze sobą dobrze, pada pytanie, no tak, ale dlaczego Kościół nas odrzuca i nie możemy przystąpić do Komunii Świętej? Ja mówię, Kościół was nie odrzuca, to jest pierwsza rzecz. Kościół nikogo nie odrzuca. Natomiast z miłości ostrzega. I może to, że mówi, no Komunia Święta to nie, ale przy ołtarzu to tak i głosimy Słowo Boże, to jest wyraz troski, miłości, ale z drugiej strony jest to poważne ostrzeżenie. To jest poważne ostrzeżenie i znam ludzi, którzy poważnie do tego ostrzeżenia podchodzą. Nawrócenie jest procesem. Nawrócenie jest procesem, który czasami długo trwa. Człowiek dojrzewa do... Twój ojciec powiedział o ukształtowanym sumieniu, o wierze. To są pewne założenia. Nie zawsze sumienie jest ukształtowane. I nie zawsze w pełni świadomie i dobrowolnie ktoś porzuca żonę i wiąże się z drugą kobietą. To są sprawy trudne. Także jeszcze raz chcę podkreślić słowo wyczucie. Kiedy podać rękę, a kiedy powiedzieć przepraszam, ale w tym momencie nie potrafię znieść krzywdy, którą czynisz.
Ja bym tu jeszcze chciał dodać, że to, co też ojciec powiedział, że bardzo wyraźnie jest, to są często sytuacje, w których nie da się wiele zrobić.
Przepraszam, może odbierzmy jeszcze telefon.
Tak, słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham tej audycji bardzo interesującej, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Witamy serdecznie.
Chciałbym tak tylko dopowiedzieć, bo ostatni głos słyszałem, takie sformułowanie małżeństwo niesakramentalne. Otóż myślę, że to jest niejasne jakieś wyrażanie się, zamazywanie pewnych rzeczywistości i mieszanie ludziom w głowach. Bardzo często, coraz częściej też mówi się małżeństwo homoseksualne. Co to? Małżeństwo jest jedno. Jest to związek mężczyzny i kobiety. I tak dalej, to wiemy, prawda, jaka jest definicja małżeństwa. Nie będę tu mówił w tej chwili. I nie ma małżeństwa niesakramentalnego. Jest to związek. Związek niesakramentalny. Raz po raz tak właśnie słyszę. Na przykład duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych. To jest, chyba trzeba bardzo, bardzo jasno mówić. Musi być jasny język, jasne sformułowania, bo inaczej zawracamy ludziom w głowach i no, małżeństwo. Małżeństwo to małżeństwo i tamto małżeństwo. Przy takim jeszcze, powiedziałbym, braku wiedzy religijnej, to gdzieś się to zamazuje i ludziom zostaje to właściwie... Nawet nie wiedzą, mogą nie wiedzieć, że to jest coś nie tak. Ja pamiętam, jak pracowałem w jednym z miast, przychodzili ludzie do kancelarii, chcieli zawrzeć związek małżeński. I pamiętam, kiedyś przychodzi mój współbrat, ojciec Jan Steliga, może mnie słyszy, tego pozdrawiam, jest w tej chwili w Głogowie, taki gorliwy kapłan i mówi, co ja mam zrobić? Przychodzą ci ludzie, no nic nie wiedzą, no nic z podstawowych praw wiary. Oni chcą mieć ślub kościelny. Wreszcie im powiedziałem, no to Ojcze Nasz, powiedzcie mi przynajmniej. Ten mężczyzna mówi, to mi się tak wszystko na kupę wali. O to mi chodzi, chciałem przez to wyrazić, co wielu ludzi ma pomieszane pojęcia, słabą wiedzę religijną i na tą słabą wiedzę jeszcze mówić małżeństwo niesakramentalne, ja to często spotykam właśnie również wśród ludzi troszczących się o te dusze ludzkie. Ja bym apelował, żeby nazywać sprawę jasno. To są związki niesakramentalne. To są związki jakieś tam homoseksualne, ale nie małżeństwo. że zobaczyć chcą nam, jest takie zamieszkanie w tych, w tym języku, prawda? Raz po raz. I tak. To może tyle. Dziękuję serdecznie i życzę bardzo dużo sukcesów. Dziękuję za tą piękną posługę. Ale tu trzeba być bardzo jasnym. Tak, ja znam też ludzi, którzy ileś nawet jakiś długi czas żyli w związku sakramentalnym i nie mogą tego problemu rozwiązać. Muszą zostać dla dzieci. Tamte inne sprawy się już tak pokrzyżowały, że po ludzku mówiąc jest nie do odrobienia i znam ludzi, jeżeli wierzą głęboko, jeżeli dojdą do spotkania osobistego z Panem Bogiem, jakoś tak chcą, sercem swoim bardzo żyją naprawdę bardzo przyzwoicie, jak Pan Bóg przekazał, to jest to małżeństwo Józefowe, tak bym powiedział. Niemcy często mówią Józef. Tak.
Ojcze, związek Józefowy, jeżeli już trzymamy się.
Przepraszam, dobrze. No tak. No tak, ale na wzór świętego Józefa o to mi chodzi, że nie ma, rozumie pan, nie ma życia na wzór małżonków. Mhm. Tak. Są rodzice na przykład i dają sobie radę. Dziękuję, że pan mi to poprawił, bo pan to samo. To jest to, co na skutek tego języka, tak codziennie można wpaść w to. Gdzieś tak zamozujemy ludziom. Tak jest, tak. I można wszystko przy łasce Bożej, wszystko można, jeżeli chce się, jeżeli ktoś na serio przyjmuje Pana Boga, jeżeli ma pogłębioną wiarę, wiedzę religijną, to się od tego zaczyna. Także tak bym apelował. Wiedza, a później przychodzi serce i wola i da się radę. Pan Bóg da radę. Łaska Boża. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać Ojcu. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Państwo, 23:11 już minęła. Informacje, zaczynam od spotkań małżeńskich, ostatnich już.
Rekolekcje spotkania małżeńskie, Państwo już chyba znają, to są rekolekcje, które uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie i porządkowania pewnych spraw trudnych, które jakoś rozbijają rodzinę i nie pozwalają dobrze się komunikować. I tak od 22 do 24 czerwca w Gdyni i w Lublinie będzie możliwość właśnie uczestniczenia w takich rekolekcjach. W Gdyni Państwo Długońscy przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 58 719 5404. Powtarzam, 58 719 5404. W Lublinie Monika i Sławek Piątkowie pod numerem telefonu 782 122 646. Powtarzam, 782 122 646. Mowa była o rekolekcjach od 22 do 24 czerwca.
Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 19 czerwca od oceanu do oceanu z Matką Bożą w obronie życia. Przedstawią temat Państwo Ewa i Lech Kowalewscy z Human Life International. 26 czerwca temat płodność docenić czy blokować. Doktor nauk medycznych Antoni Marcinek, ginekolog położnik i pan Jakub Bałtroszewicz, redaktor dwumiesięcznika Imago. 3 lipca jedni, drugich brzemiona noście, ksiądz biskup Edward Frankowski. Nasi goście jeszcze chcieliby też podać informacje o swojej stronie internetowej.
www.pismozbliżenia.pl www.pismozbliżenia.pl. Są tam informacje o naszym piśmie, które wydajemy. Ono jest głównie przeznaczone do małżonków. Jest o numer komunikacji, o istocie seksualności, o lęku przed ciążą, o wychowywaniu dzieci, o kryzysie małżeńskim, który może mieć ogromny potencjał rozwojowy, który jest bardzo naturalny. I także ten ostatni numer, 6, poświęcony właśnie relacjom z teściami dorosłych dzieci z rodzicami.
Jest także przygotowywany już w składzie końcowe prace, numer 7, który ukaże się pod koniec czerwca, będzie na temat przemocy w małżeństwie, na temat agresji, czyli konfliktów, takie trudne tematy.
Tak, dziękuję bardzo. I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy, Radio Maria.
Witam serdecznie. Dzwonię z Lublina.
O, nic nie słychać.
Głośniej troszkę, głośnie. Prosimy.
Witam serdecznie, dzwonię z Lublina.
Witamy serdecznie.
Bogumiła. I chciałam też włączyć się do tego bardzo trudnego tematu, ponieważ w moim życiu bardzo często zdarza się, że spotykam się właśnie z taką sytuacją dotyczącą tych związków, właśnie takich nietypowych. I staram się apostołować i właśnie wyjaśniam. I też bardzo powiedziałabym kategorycznie, rygorystycznie, tak jak jest powiedziane, tak, tak, nie, nie, a co, bo na to od złego pochodzi. I wyjaśniam i przestrzegam, ostrzegam te osoby, które są właśnie w takiej sytuacji, że żyją właśnie, ja to nazywam w konkubinacie. I po prostu wyjaśniam, że nie jest to zgodne z wolą Bożą, zgodnie z Ewangelią, że po prostu było kiedyś w Miłujcie się którymś numerze poruszany ten temat i właśnie też używam konkretnych argumentów, tłumacząc, że jeżeli taka para ze sobą, prawda, współżyje, śpi, to jest to wyraźne cudzołóstwo i jest to ostrzeżenie, bo gdyby któryś z tych osób odeszło do Pana, to odchodzi w grzechu ciężkim i wiadomo, że jest to piekło. Trzeba mówić o tym jasno, odważnie, chociaż się właśnie narażamy, ale myślę, że to jest na chwałę Bożą, że to jest to, co powinnam robić jako wypełniając miłosierdzie względem ciała czy duszy, bo to są właśnie te uczynki, miłosierdzie względem ciała i duszy. I no niestety tak jest. Wiem, że się czasami narażam, ale być może to będzie dobry owoc i przestrzegam, że po prostu powinni żyć jak brat siostrą, jeżeli już. A co grozi, jakie są następstwa? No to tak jak powiedziałam, że jest to po prostu cudzołóstwo, jest to życie w grzechu ciężkim i tak nie należy robić. Także chciałabym dołączyć swoje świadectwo jako apostołowanie i tak też to rozumuję. Tak, nie. I postępuję po prostu radykalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Z Panem Bogiem.
No, wypowiedziała Pani swoje świadectwo na temat sposobu, w jaki Pani dociera do ludzi. I nie sposób to komentować. Po prostu myślę, że każdy z nas sprawy nauki Kościoła rozumie podobnie. Natomiast jakim językiem to wyrażać, jak docierać do ludzi, no jakoś musimy to dostosować do własnej wrażliwości, umiejętności. No, Pani świadectwo jest takie, wypada je po prostu przyjąć. Mhm.
Potępiamy czyny, które są niezgodne z moralnością, natomiast człowieka nie można, nie mamy prawa potępiać, musimy mu dawać szansę wyjścia z tej sytuacji.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Zofia z południowej Polski.
Witamy serdecznie.
I ja mam takie pytanie. Ja znam takich ludzi, moich znajomych, gdzie mąż zostawił żonę, wziął sobie panienkę dużo młodszą, a tam zostało dwoje dorastających dzieci, chłopiec, dziewczyna i żona, która... ciężko jest z tymi dziećmi teraz wychowywać, bo i chore często są i ona też nie ma zdrowia i rodzice jej chorzy. I jak to wytłumaczyć, skoro ten jej mąż z tamtą panienką, oni mogą sobie jechać na rekolekcje, mogą sobie no cieszyć się jeden z drugim, bo tamta młoda podoba się mu. I teraz, no wprost mogą im powiedzieć, no widzisz, że my jesteśmy szczęśliwi, no a ty sobie rób co chcesz. Ze swoimi dziećmi wychowuj chłopaka, który już jest dorastający, w którym jest trudno czasem. Chociaż on tam płaci coś tych pieniędzy dla nich, ale co teraz z wychowaniem? W ogóle każdy jeden dzień trzeba pokonać, wychować, wyprać, wystawić do szkoły. Dzieci wysłać, iść do pracy. No i jakby mi tu ksiądz wytłumaczył, no jak to podzielić wszystko?
Znaczy,
jak to zrozumieć? No te rekolekcje i w ogóle dla tych małżeństw niesakramentalnych. No a co z tamtymi dziećmi?
Mhm. Tak,
kto się nimi zajmie?
No, dziękuję za postawienie problemu. Dziękuję Pani, z Panem Bogiem.
No ja myślę, że słuchacze podsuwają temat kolejnej audycji na temat, no nazwijmy to, związków niesakramentalnych. Natomiast wydaje mi się, że dobrze by było wrócić do tematu tej audycji, na temat teściowej i teściów. No, na ten temat żeśmy się umawiali, a jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto by było porozmawiać, także nie wiem jaką przyjmiemy strategię w tym momencie.
No, tak, no bo zmieniliśmy troszeczkę temat. Trudno jest przekonywać dorosłe osoby, które wybrały inną drogę. Człowiek został obdarzony przez Boga wolnością i jak się uprze i powie nie, no to nie. I tutaj nic nie zrobimy. Możemy mu powiedzieć naszą opinię i on zna zresztą tą opinię na ogół i często po prostu człowiek zostaje zwiedziony, ulega złu i nie chce słuchać dobra.
No ja no, też wiem, że jest różnica między tym, jak siadam z kimś i zaczynam rozmawiać o jego życiu, on nabiera do mnie zaufania i ta opowieść powoli się zmienia. Natomiast pani opowieść jest pod tytułem dzieje się wielka krzywda i dlaczego to popieramy. Nie jestem przeciwnikiem popierania wielkiej krzywdy. Pani tak zarysowała tę sytuację, że jest tam wielka krzywda. Nie należy przyzwalać na wielką krzywdę. Natomiast nie mam pewności, czy pani opowieść i sytuacja osób, których pani opowiada, jest to samo. Jest to opowieść na temat wielkiej krzywdy niesprawiedliwości. Jestem przeciwnikiem wielkiej krzywdy niesprawiedliwości. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast gdy siadam z żywym człowiekiem i rozmawiam o jego życiu, to jego opowieść się zmienia w miarę, jak on do mnie nabiera zaufania. I rozstrzygnięcie bywa różne. Czasami ktoś mówi, faktycznie robię źle, krzywdzę, zmieniam radykalnie swoje życie, a czasami za tym stoi jakiś inny dramat, jakieś inne rzeczy, o których nie da się rozmawiać na antenie radia, natomiast w rozmowie indywidualnej to wygląda inaczej.
Także na pewno rekolekcje dla związków niesakramentalnych nie są popieraniem krzywdy małżeństwa, które uległo rozpadowi, tylko jest danie szansy ludziom na powrót do drogi do Boga.
Tak.
Na powrót do drogi do Boga. I tak należy to rozumieć, a nie właśnie to, jak pani powiedziała.
Ja bym tutaj dodała, że no tutaj na ogół ojciec jest wielkim przykładem dla dzieci, zwłaszcza dla synów. Córki też jakoś opierają się na ojcu. I tutaj można powiedzieć, ten ojciec, bo rozpatrujmy konkretną sytuację. Ten ojciec nie zdał egzaminu ze swojego zadania. Natomiast wielka rola i wielkie zadanie zostaje tej matce, żeby mimo wszystko tego ojca nie potępiać, żeby no, podjąć modlitwę o jego nawrócenie i sprostowanie myślenia, a żeby
nie ustawiać dzieci przeciwko ojcu.
Nie nastawiać dzieci przeciwko ojcu, ale żeby pokazać dobro, jakie powinno zaistnieć w tej rodzinie i budować to dobro w tych dzieciach. To jest teraz zadanie tej matki.
Trudne zadanie, bo jest samotna w tym zadaniu. Ale odbierajmy kolejny telefon.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie posłany Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię spod Warszawy. Może nie będę mówiła szczegółów.
Imię chociaż?
Urszula.
Dziękuję.
Więc ja chciałabym wrócić tak do tych relacji. Państwo apelują też teściowie, druga strona. Właśnie w ostatnim Boże Narodzenie, znaczy nie, rok temu, właśnie byłam na takim spotkaniu opadkowym i tak było mi strasznie przyjemnie, jak słyszałam kolejnych małżonków, już dziadków i teściów, którzy właśnie mówili o tej drugiej, żonie czy mężu swego dziecka i właśnie mówili jako o jeszcze jednym dziecku, które nam przybyło. No jest to fantastyczna rzecz, ponieważ no ja tego nigdy nie doświadczyłam, żeby mnie tak traktowano. I to rzeczywiście jest coś tak bardzo ważnego. Zwłaszcza może wtedy, kiedy się traci któryś z rodziców bardzo wcześnie, a później się nie ma. Wsparcia w tej drugiej rodzinie, jestem się tym obcym ciągle. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Państwo też o tym wspomnieli, że żeby właśnie komunikować swoje odczucia, że my mamy prawo do, inaczej rozumiemy pewne rzeczy, mamy prawo do tego, i myśmy tego nie robili z mężem, bo ja to byłam tą obcą, która nie była zaakceptowana, że w innym kraju, a mąż po prostu nie chciał, mimo się może, żeby on rodziców bardzo kochał i kocha, i nie chciał ich ranić. I to tak narastało, bo to tak się nie... zacznijmy od tego, że jeszcze dziecko nie teraz, bo jeszcze no nie macie to na firdom, musi być, prawda, no tak na zachodzie jest, a już miałam 30 lat, więc no nas już na to czekać, prawda? A takie ranienie, mimo że później się okazało, że już zorientowali się, że spodziewamy się, jest tak, co myśmy chcieli wykrzyczeć całemu światu, że jesteśmy szczęśliwi, to myśmy się musieli wycofali, bo za każdym razem było, no jeszcze nie teraz, jeszcze nie. A myśmy kopali się pod stołem, prawda, że no to nie mówimy, nie? No i to teraz następne dziecko to samo. czyli trzecie dziecko, urwanie głowy, drugie kłopot, trzecie nie żyje już. I w związku z tym mam ogromny żal. Ale właściwie też do siebie, że myśmy nie potrafili powiedzieć, a to narastało, ten wrzut narastał i później wychodziły jakieś sytuacje takie kolejne i wtedy był wybuch, prawda? Mnóstwo emocji z jednej i z drugiej strony, niemożliwość w ogóle porozumienia się, bo nadawaliśmy zupełnie na innych falach. No i to, Boże mój, 25 lat mojej małżeństwa mamy i te relacje są nie lepsze, ale coraz gorsze. I na tym dzieją strasznie dzieci, czyli wnukowie. I apeluję do młodych ludzi, żeby umieli, tak Państwo powiedzieli, szacunki, ale powiedzieć, przepraszamy bardzo, może pozwolicie nam, że będziemy po swojemu. Zwłaszcza to jest raniące, jeżeli to są katolicy. Obydwie, że tak powiemy, i młodzi, i ci rodzice są katolikami, tak? I gdzieś tam takie rzeczy się dzieją, które mają później właściwie odniesienie w relacjach i dzieci, wnukowie, dziadkowie, prawda? W takiej niechęci jakiejś, takiej krytyce, bez przerwy, krytyce. Tak właśnie a propos tego, właśnie Państwo mówią, też mówili o tym, żeby no właśnie, jeżeli nawet ktoś jest odszedł od Pana Boga, miałam taką sytuację, że właśnie zwłaszcza córka, która doznała wielkiej krzywdy w życiu, jako młoda dziewczyna, bardzo spłoniona, zakomunikowała właśnie dziadkom, że jest agnostyczką. No to oczywiście wielka atak na dziecko. Nawet takie coś powiedzenie, że przecież wy nie wiecie, że nie trzeba wspierać, bo to jest grzech do nas. No to nas zamurowało. No jest to ból. Może nie będę dużo mówiła, bo źle dużo mówię chyba w ogóle. A jeszcze wracając do tych właśnie, kończąc też, właśnie dziękuję ojcu Tadeuszowi, że tak właśnie ładnie powiedział, bo ja nawet ogłoszenia czytają w kościołach, właśnie czytam małżeństwa niesakramentalne. To mnie trochę boli. Zwłaszcza, że znam ludzi, będąc właśnie na Zachodzie, mieszkając kilkanaście lat, gdzie małżeństwo, czworo dzieci, no, cudowna żona, prawda, dbająca o dom, pracująca, a mąż po prostu oczywiście znalazł sobie, znaczy miał tam kolejne kobiety w życiu, ale w końcu ożenił, pojął, związek z następną osobą się związał. I proszę sobie wyobrazić, jak ta kobieta, która tak strasznie cierpiała, mówi, no tak, idziemy razem, on do kościoła, ja do kościoła, prawda? On przedstawia swoją partnerkę jako żonę, a ja, jak ja się czuję, jak dzieci cierpią, my musimy też zobaczyć naprawdę tą drugą stronę, a mówienie, jak ktoś mi powiedział, mówi o tej sytuacji komuś tam właśnie, a ten ktoś mówi, a kto pan wie, jak u nich, jak między nimi nie było? No przepraszam bardzo, nie wiem jak było. Byli małżeństwem sakramentalnym.
Tak.
Zgodnie sobie prośbowali. Nie ma tutaj czworo dzieci, to nie była zabawa, tak?
Pani Urszulo, przepraszam bardzo, ale kończy nam się czas antenowy.
Odpuść Boże, Bóg zapłać.
Tak, Bóg zapłać za ten głos.
No ja bardzo pani dziękuję za te słowa. Tam pani podzieliła się kawałkiem swojego życia i takim trudnym kawałkiem swojego życia. Myślę, że to, co pani mówi, to jest duże wyzwanie dla wielu małżonków słuchających nas i młodych małżonków, i małżonków borykających się gdzieś w relacjach z teściami, i dla rodziców dorosłych dzieci, teściów. Ta relacja może być przepiękna, tylko jak ona jest źle ustawiona i po stronie małżonków, i młodych, i po stronie rodziców, no to tam jest tyle właśnie cierpienia, to co pani opowiada. Życzę pani dużo takiej siły w tym wszystkim, zwłaszcza, że pani mówi, że to się jeszcze w ciągle jakoś tam nie układa. Ale tak, to co pani mówi, wiele ludzi chce mieć jakby rodziców, szuka też tych rodziców, zwłaszcza jak nie miało ich, albo było dużo cierpienia w tej relacji, to jest wyzwanie. To jest ta nowa rola, która może być wśród właśnie dorosłych już ludzi, tylko właściwie się w tym wszystkim odnaleźć.
Co jeszcze należało powiedzieć, bo za chwilę kompletę zaczynamy. Drodzy Państwo, zwracam się do naszych gości.
No może jeszcze słowo o teściach i teściowych, którzy potrafią przyjąć nie swoje dziecko jako swoje dziecko, potrafią się od tego dziecka uczyć, potrafią czerpać z bogactwa, jakie wnosi do rodziny. To jest objawianie Królestwa Bożego, gdzie siła więzi między ludźmi wynika z mocy Ducha Świętego, z jedności serca, a nie tylko i wyłącznie z tego, że pochodzimy z tej samej rodziny i u nas było lepiej niż u innych. Tacy teściowie są, takie teściowe są. I myślę, że zauważanie tego rodzaju przykładów jest o wiele ważniejsze niż analizowanie różnego rodzaju krzywd i niepowodzeń, których doświadczamy. Chociaż to jest oczywiście też temat ważny, ja rozumiem, bolesny i dobrze, że mamy czas na ten temat, ale chciałem tak, czas się kończy, zakończyć przywołaniem świadectwa tych ludzi, w których Królestwo Boże, w których Ewangelia przyniosła takie właśnie owoce. Są tacy ludzie.
Jest to możliwe, żeby w ten sposób przeżywać swoje życie małżeńskie, kiedy dzieci już są dojrzałe. Ale musi to być właśnie zgodnie z Bożym planem. Pozwólmy im odejść, odłączyć się, a sami wspierajmy je, nie wymuszając, by nas słuchały, by szły tą drogą, którą my widzimy jako najlepszą. Tak? Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszym gościom z Lublina, księdzu doktorowi Wiesławowi Błaszczakowi. Serdecznie Bóg zapłać, księże.
Dziękuję.
Małżonkom Agnieszce i Jakubowi Kołodziejom. Bóg zapłać Państwu.
Również bardzo dziękuję.
Natalii, studentce, która nam towarzyszy, dziękuję.
Bóg zapłać.
I Asi, pani Joannie, która realizuje tę audycję, też dziękuję. Do kolejnego wtorku, proszę Państwa, już 23:46 minęła. Żegnamy się z Państwem.
Elżbieta.
I Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica.